Radio z klasą.
Tu Radio Gdańsk, 18.30 już prawie na zegarach, jest poniedziałek, a w poniedziałki w studiu mamy naszą radiową klasę. To najpierw się przedstawimy.
Bartek Drążek, 19. Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.
Kuba Wis, 6. Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.
Karolina Formela, 7. Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.
Tymon Markiewicz, 20. Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.
I dziś będziemy rozmawiać właśnie o grach. Ale jakich grach? To jest pytanie do Was. Takich planszowych, komputerowych, a może na konsole? Kuba był pomysłodawcą.
Ja osobiście bardzo lubię grać na komputerze, aczkolwiek na jakiejkolwiek platformie typu PlayStation czy Xbox też nie odmówię.
No dobra, to pierwsze pytanie. Konsola, komputer, czy może telefon? Ha?
To zależy moim zdaniem od gry. Na pewno. Wiemy, że komputery są bardziej wydajne, jeżeli chodzi o jakieś nowsze gry, ale w niektóre na przykład przyjemniej się gra z padem w ręku niż z klawiaturą.
Albo niektóre też lepiej się gra, jeśli ma się okular VR. Są specjalne gry robione właśnie pod to, chociaż można w nie zagrać też normalnie na PC-cie bez okularów.
A w co wy gracie? No i zapadła cisza. W co gracie? Wszyscy grają w coś.
We wszystko.
Ale jak we wszystko?
To wszystko, co tylko trafia w nasze zainteresowania, w naszą tematykę.
No ale to może jakiś przykład taki? Bo ja gram w Mario.
Ja gram w Forza Horizon bardzo dużo. Bardzo lubię tę grę, ponieważ mam kierownicę do komputera i bardzo dużo na niej gram. Gram też w strzelanki różnego rodzaju i, no i w klasykę, czyli Minecrafta.
No ja sieciówki ze znajomymi, jakiś CS, LOL, czyli też czasami Minecraft się pojawi.
Co to jest ten LOL, bo mnie to zawsze zastanawia.
A to jest skrót of League of Legends. To jest dosyć popularna gra, też znana z e-sportu, gdzie drużyna pięcioosobowa ściera się na mapie, próbując jakby zaatakować bazę przeciwnika.
Też ostatnio wróciłam do League of Legends po 2-letniej przerwie, ale głównie raczej gram w takie gry fantasy, RPG. Teraz przechodzę od nowa serię Gothica, ale też wróciłam do Wiedźmina jedynki, czyli taka w sumie klasyka trochę.
Gothica od nowa przechodzisz?
Tak.
No to gra, która jest wiekowa już chyba. To
tak,
jest trzecia część.
Zaczynałam jak miałam jakieś bodaj, nie wiem, 7 lat, brat mi pokazał i jakoś tak gra zapadła w moim sercu dość głęboko i trzymam się niej do dzisiaj.
A Tymon mówi, że gra we wszystko. Co, w Simsy też?
Nie, to akurat ten wyjątek.
No, to nie we wszystko.
Nie, może nie we wszystko, ale różnie, zależy, bo na przykład na PC-cie bardzo lubię pograć sobie w strzelanki, czy właśnie bardziej gry masowe, przeznaczone do większych społeczności, z często kolegami czy koleżankami. Gdy po prostu chce się posocjalizować, a pogoda nie pozwala na to, żeby się gdziekolwiek spotkać. Podczas gdy, na przykład, kiedy lubię jakiś uniwersum, przykładowo Star Wars, to bardzo lubię po prostu wczuć się w tą imersję i przysiąść przy konsoli, przy większym ekranie, spędzić parę godzin przy dobrym RPG-u i mieć, powiedzmy, satysfakcję z tego. Tak samo, Karolina, właśnie przypomniałaś mi o tym, że od 2 lat mam do skończenia drugi dodatek do Wiedźmina trzeciego. Na 5. save'ie.
A może tak lepiej książkę przeczytać? Co? Tak prowokacyjnie powiem, zamiast grać.
Książka. A co jeśli... Wybacz, że przerwałem. Co jeśli książka jest już przeczytana, a gra jest dodatkiem?
A, to dobre jest.
A ja mam akurat odwrotnie, że jakby pograłem w gry i przez to zainteresowałem się książkami.
Czyli w drugą stronę. A słuchajcie, co na to wszystko wasi rodzice?
O Jezus, to jest chyba najlepszy temat do rozmów, bo rodzice zwykle mają duży problem z tym, że ktoś gra. Jakby... Nie jest, moi rodzice nie mają aż takiego dużego problemu, ale nie lubią, jak gram ani ja, ani mój brat. Bo dla nich to jest zabijacz czasu i to jest bezsensowne.
To nie, to u mnie akurat nigdy nie było z tym problemu. Jak byłam trochę młodsza i grałam w gry niekoniecznie przeznaczone dla mojej kategorii wiekowej, to wtedy mama...
Jak to nie dla twojej kategorii wiekowej?
GTA San Andreas w wieku 8 lat. Ale teraz jakby moja mama nie ma z tym żadnego problemu.
Ale też rozjeżdżałaś ludzi? Tam wiem, że niektórzy ludzi specjalnie rozjeżdżali, słyszałem, tak.
No, zdarzało się. No.
Zdarzało się, ja grałem w GTA 5 w wieku 12 lat. Też bardzo fajna gra.
A, bardzo fajna, no. No.
Ciekawe, co teraz na to wasi rodzice.
W zasadzie skończyłem Wiedźmina mając około 12 lat po raz pierwszy po przeczytaniu książek.
A to nie jest taka krwawa gra trochę?
Książki również?
Książki no również, właśnie. Ale to zależy. Głównie w zasadzie, jeśli chodzi o rodziców, to na przykład mój tata, który sam jest graczem, nie miał z tym absolutnie żadnego problemu.
Twój tata jest graczem? Gracie
jest
razem?
Jest graczem, tak. Ogrywa mnie w ciganki regularnie.
O proszę, a ty w co ogrywasz swojego tatę?
Różnie. cokolwiek tylko mamy ochotę.
A to zaraz, to ty masz taką inną sytuację niż Kuba chyba trochę, bo Kuba mówi, że rodzice ścigają, a tutaj jak twój tata jest graczem, to jak to wygląda? Siadacie razem i mama
wam gdzieś tam... Nie jest tak, że oni ścigają, bo oni nie mają jakby problemu z tym, że gram, tylko dla nich to nie jest w sensie najlepszy sposób na spędzanie czasu. Wolą, jak robię coś innego, co nie znaczy, że no GTA dostałem od taty, więc jakby no to nie jest też ten. A mój tata pomógł mi też przywieźć na przykład kierownicę i też dorzucił mi się do niej.
A nie gra jakby... przypadkiem też?
Na kierownicy gra.
No właśnie.
Czasami jak gram, to potrafi wejść mi do pokoju i spytać się, czy też może pograć i bardzo często gramy na zmianę.
Czy ty nie powinieneś już pójść spać? Późno jest na przykład? Nie ma czegoś takiego?
Że... A jest bardzo często, nawet i do mnie, i do taty.
Ale to ojciec przychodzi i mówi, powinieneś pójść spać, oddaj kierownicę?
Rzadko.
Czyli jednak nie zdarza się coś takiego. Moi rodzice kupili mi i mojemu rodzeństwu. No może, no, dostałem pod choinkę, opowiem w ten sposób, Sega. To było dawno temu. Odkryłem to, że dostaniemy taki prezent następnego dnia, bo ojciec chciał go już przetestować wieczór przed Wigilią. No, także tak to się mniej więcej skończyło. A czy to nie jest przypadkiem tak, że tak jak się opowiadało, że ojciec kupuje zawsze kolejkę swojemu synowi, bo zawsze taką chciał mieć, to w przypadku waszych grających rodziców to nie działa tak, że przymykają oko i pozwalają wam grać, bo też mogą przy okazji, są trochę usprawiedliwieni? Jak to jest u was w domach?
Nie, u mnie to tak nie jest. W sensie mój tata jest po prostu, jak ja, korzysta z tego, że jak ja czasami gram, on jak chce, on rzadko kiedy gra ze mną, bo jakby on nie, jego to aż tak nie jara, że tak powiem, jak mnie, ale jak już przyjdzie, zobaczy, że nie wiem, w coś gram właśnie na kierownicy ciekawego i coś robię ciekawego, to przyjdzie i się spyta, czy może się dołączyć.
A jak to wygląda u Tymona i u Karoliny? Bo ty nie wspominałaś, żeby ktoś u ciebie grał chyba, nie?
U mnie rodzice nie grają kompletnie w grę, jakby nie rozumiem...
Nawet na komórce?
Nie. Mój tata kiedyś grał w Snake'a i to jedyne, kiedy widziałam moich rodziców przy grze.
Ja grałem w kulki. Też grałem
w... Moja mama też grała w kulki i to namiętnie swego czasu, kiedy ta gra miała, powiedzmy, swój renesans. Natomiast, no cóż, tata jest bardziej wychowany właśnie na takich pierwszych, powiedzmy, grach... jakie były dostępne w ogóle u nas.
A to nie, to u mnie jest odwrotnie. Jestem właśnie tym chyba dzieckiem od kolejek dostawania. Mnie rodzice też absolutnie się nie interesują grami. Chyba, że, nie wiem, ojciec akurat zauważy w telewizji jakąś reklamę, to się mnie zapyta, czy coś, a tak to...
Czy
tak
nie
to
chciałbyś nie. przypadkiem dostać takiej gry, tak?
A nie, nie. Ja właśnie bardziej kolejkę, czy nie chciałbym dostać w tym przypadku.
No dobra, słuchajcie, skoro już wiemy, że gracie, ile czasu spędzacie przy komputerze, konsoli, próbowaliście liczyć?
U mnie kiedyś...
Nie oszukujemy.
U mnie kiedyś granie w gry polegało na tym, że siadałam do komputera o godzinie 20, odchodziłam od niego o godzinie 7 rano, przesypiałam cały dzień i tak wyglądały moje wakacje.
Ja wakacje chciałem zapytać, a gdzie szkoła?
Teraz, kiedy chodzę do szkoły, to o wiele mniej czasu spędzam przy grach, w tygodniu kompletnie nie gram, a w weekendy, kiedy wracam do domu, bo mieszkam w bursie, to też jakoś specjalnie dużo nie gram. Raczej wolę albo posiedzieć z mamą i porozmawiać, albo, nie wiem, spędzić czas z znajomymi z właśnie moich rodzinnych stron, ale czasami, jeśli usiądę, to potrafię też siedzieć do późnej godziny.
A dlaczego te gry tak was ściągają? Może jeszcze panowie powiedzą nam, jak to u nich jest czasowo?
U mnie to wygląda tak, że jeśli na przykład w tygodniu, każdego dnia mam zajęcia dodatkowe i na przykład wracam sobie, załóżmy, w piątek jeden raz i mam wolny czas dla siebie w tym tygodniu, to naturalne, że zamiast, że tak to powiem, może limitować to sobie i grać na przykład po godzinę dziennie, wolę przysiąść i pograć na przykład przez kilka godzin, 4 czy 5 w piątek czy sobotę. Natomiast niektórzy mogliby to nazwać uzależnieniem, jeśli siedzę, powiedzmy, że przysłowiowo długo przed komputerem, natomiast myślę, że jeśli wybieram taką opcję, ponieważ kiedy indziej nie mam czasu, a jeśli są inne alternatywy, to również je wykorzystuję i nie mam nic przeciwko, to jak najbardziej lepiej zrobić coś takiego, przez co też sam jakby przyzwyczajam siebie do tego, że gram rzadziej, ale jak już to gram przez trochę dłuższy czas po prostu, siadam sobie do mini maratonu przed komputerem czy konsolą, zamiast grać codziennie i w ten sposób jakby dozować sobie dopaminę.
A Bartek i Kuba, jak to u was
wygląda? Ja właśnie mam odwrotny niż w tym, jak ja po prostu, nie wiem, przychodzę ze szkoły i, nie wiem, tak z pół godzinki do godziny sobie gram, tyle mniej więcej trwa jeden mecz w LoLu i to mi wystarcza. W weekendy czasami dłużej, jak się zbierzemy ze znajomymi.
A co jak przegrasz ten pierwszy mecz?
Przeważnie wygrywam.
No, zakładając, że przegrasz, to pół godziny robi się?
No to wtedy aż wygram.
No właśnie, a ty, Kuba?
Ja jak gram, mam znaczy, jeżeli rodzice mają dobry humor, ja mam wszystko zrobione, to w tygodniu mogę sobie zagrać o tak z dwie godziny. Ale rzadko kiedy to się zdarza, żebym grał w tygodniu, gram w weekend, raczej piątek i sobotę. W niedzielę też nie, jakby w niedzielę nie, bo mam na następny dzień w szkole, bo jak już przysiądę wieczorem sobie do gry, to kończę zazwyczaj. No może nie jak Karolina o 7, ale o 3.
Mówisz, że nie grasz w tygodniu, jak rodzice mają dobry humor, to grasz. Rodzice na ciebie nakładają jakieś ograniczenia związane z tym, to znaczy wolno
jeżeli ci moi robić, rodzice to mają dobry humor, w sensie to nie jest tak, że to że jest kategoryczny zakaz, ale jeśli mam już wszystko zrobione, są w 100% pewni, że wszystko mam zrobione związane ze szkołą, obowiązki mam wykonane. I ten, raczej nawet nie chce mi się zwykle grać w tygodniu, bo w tygodniu mogę sobie jeszcze wyjść gdzieś ze znajomymi po szkole i wykorzystać potem ten czas na zrobię sobie lekcję po prostu jak wrócę do domu.
Sam się pilnujesz?
Jak gram, to raczej tak to działa, że jak gram w tygodniu, to właśnie nie mam z tego problemu, bo nie gram w tygodniu, a jeśli gram już w weekend, to wygląda tak, że potrafię siąść około 21 i już jakby nie patrzę, która jest godzina, zobaczę około 3, po prostu jak już jestem zmęczony, to wtedy idę spać.
Karolina wspomniała o tym, że potrafiła usiąść wieczorem i wstać dopiero rano od monitora, czy od konsoli, czy od jakiejkolwiek gry. Słuchajcie, a gdzie według was jest granica między tym takim zdrowym graniem, a uzależnieniem? Czy jesteście w stanie ją zauważyć i na przykład odpowiednio wcześnie zareagować? Czy potrzebna jest interwencja waszego otoczenia, czyli starszego rodzeństwa albo rodziców? No bo skoro byłaś w stanie wpaść, że tak powiem, w taki ciąg trwający ileś tam godzin, to chyba to mało bezpieczne jest.
Znaczy, ja teraz mogę normalnie stwierdzić po minięciu paru lat, że to ewidentnie było uzależnienie, takie siedzenie całą noc i praktycznie wyłączanie się z życia. Kompletnie nigdzie wtedy nie wychodziłam i jakby mam wrażenie, że granica stoi w miejscu, kiedy nie przekładamy gier ponad normalne życie, kiedy nie przekładamy gier ponad szkołę, ponad znajomych, ponad rodzinę. I no ja w momencie można powiedzieć, że przełożyłam gry ponad szkołę
i czym to się skończyło?
No, skończyło się słabymi ocenami, złością mamy przede wszystkim i no wolę nie wracać do tamtego okresu, bo naprawdę to było...
No ale to może być przestroga dla kogoś, wiesz tak, o tym, że tak. To może być dla kogoś przestroga. Masz jakąś taką receptę, co zrobić, kiedy możemy zorientować się, że na przykład przesadzamy albo że coś jest nie tak?
Może... jakby samokontrola przede wszystkim, jakby jeśli jest się zmęczonym już przed monitorem, to nie mieć takiego myślenia, że przesiedzę to zmęczenie i potem już minie i mogę grać dalej, tylko jeśli rzeczywiście jesteśmy zmęczeni, to żeby już to odłożyć i odpocząć. Albo przyjemność dopiero po obowiązkach, czyli zrobić lekcję i dopiero potem do tego usiąść.
Panowie, a wam się zdarzało zasiedzieć trochę za długo przy komputerze, konsoli czy czymkolwiek innym, także straciliście poczucie czasu i poczucie kontroli i powtarzało się to na przykład?
Raz się przyznam, bo raczej ja włączam grę zwykle równo z moimi kolegami, bo nie lubię grać samemu, bo dla mnie to jest, w sensie muszę się do kogoś odezwać, nawet jeśli nie gram z nim, ale muszę się do kogo odezwać i mój kolega kiedyś przyszedł do mnie na noc i trochę nie ogarnęliśmy się z czasem i jak siedliśmy przed PlayStation o 20, to skończyliśmy o 9 chyba rano.
Bartek?
No, ja też miałem takie w gimnazjum jeszcze, że właśnie spotykaliśmy się grupką znajomych, tam z jakimiś laptopami czy czymś i po prostu siedzieliśmy północy i graliśmy. A tak to raczej jest to w takich, powiedziałbym, normalnych dawkach, żeby właśnie też nie zaniedbywać obowiązków czy jakichś innych rzeczy, które mamy do zrobienia.
Tymo, na tobie udało się przesadzić kiedyś?
Udało się? Powiedziałbym, że tak, ale może samym celem nie była to gra, ponieważ na przykład kiedy wychodziła bardzo wyczekiwana przeze mnie ostatnia seria Gry o Tron, to jako że nigdy nie chciałem, powiedzmy, obejrzeć odcinka rano czy po południu, kiedy będę miał na to, że tak to powiem, czas, tylko jako że akurat wtedy i tak miałem wolne, to zazwyczaj zarywałem trochę noce.
Po to, żeby obejrzeć serial.
Po to, żeby obejrzeć serial, ale w międzyczasie sobie grałem z kimś.
Tak to wyglądało. My do tych gier wrócimy za chwilę, a teraz posłuchamy sobie trochę muzyki. Radio z Klasą i wracamy do gier. Słuchajcie, przez chwilę rozmawialiśmy w czasie tego, kiedy leciała muzyka, o laptopach do grania. Ja zawsze słyszałem, że laptopy to taki kiepski pomysł, nawet te takie specjalnie do grania przystosowane. Ale okazuje się, że macie inne zdanie na ten temat.
No, generalnie ja gram na laptopie. I pomimo, że na pewno nie jest tak bardzo wydajny jak komputery stacjonarne, to bardzo sobie cenię mobilność, że jakby jestem w stanie gdzieś pojechać z nim i nie wiem, w trakcie podróży na przykład sobie umilić czas grą.
A jakoś można tego laptopa podrasować? To ty, Kuba, mówiłeś coś o karcie graficznej?
To nie, on nie jest podrasowany, on jest standardowy. W sensie kupiłem, moi rodzice stwierdzili, że kupią mi laptopa, bo zawsze mi zamulał. Zawsze miałem właśnie laptopa i do tego się przyzwyczaiłem, że mogę po prostu zabrać z biurka, schować gdzieś i nie zajmuje mi miejsca, a mam kartę graficzną od normalnego komputera i potrafi dorównywać, czasami nawet przewyższać komputery moich kolegów, zależy czy ktoś ma...
Od normalnego stacjonarnego komputera?
Od normalnego stacjonarnego komputera.
To ja się zatrzymałem trochę że na tym, że te karty od stacjonarnych były takie większe i do laptopa nie do końca pasowały.
Są większe, tylko że ja nie mam wejścia na płyty, choć co ma zwykły laptop, bo ja mam tam kartę graficzną.
Chyba od wejścia na płyty się odchodzi w ogóle, nie?
A tak samo właśnie.
Czytników.
Tak. Tak. Teraz trzeba dokupować te takie odtwarzacze.
Osobno. Tak. Tak, osobno. Słuchajcie, mamy zagadkę. Muzeum Historii Komputerów i Informatyki napisało, a wiecie, kiedy powstała pierwsza elektroniczna gra? Napisali pod naszym streamem. Kto wie?
Tak, ja nie wiedziałem, ale to sprawdziłem akurat w przerwie.
Bartek sprawdził, dobra.
Była to gra Pong w 1972 na takich jeszcze wielkich maszynach. Nie wiem, gdzie się jeszcze są takie maszyny, pewnie na jakichś plażach czy gdzieś.
Zagralibyście?
Graliśmy.
No, graliśmy.
Było.
No. I ile daliście radę? Nie nudne?
Znaczy, jak się wkręcisz, to już po prostu tymi...
Idzie samo.
Tak.
Tak, to się robi machinalnie, zwłaszcza czasem warto po prostu cofnąć się w przeszłość, że tak to powiem, i trochę sobie pograć sentymentalnie. Tak samo ogrywałem na przykład pierwszą trylogię Mortal Kombat.
A właśnie, macie jakąś taką grę, starą grę, którą lubicie i do której lubicie wrócić? Już mówiliśmy o kulkach. To kulki odpadają? Coś innego?
Czasami wracałem do Heroes Might and Magic, ale to na starym laptopie, bo to była gra mojego dzieciństwa i uwielbiałem w nią grać. I do tej pory, jeśli mam okazję, to często lubię w nią grać.
Ktoś jeszcze?
No, zdarza się. Znaczy, zależy, co definiujemy jako stare, ale jeśli biorąc pod uwagę progres technologiczny, już początek lat 2000, to są w miarę stare gry, jak na te czasy. Biorąc pod uwagę i grafikę, i silniki, i mechaniki, i w ogóle wszystko, to... Wiele RPG-ów Star Warsowych, albo w ogóle RPG-ów na przykład Wiedźmin pierwszy czy drugi, jak najbardziej.
Muzeum Historii Komputerów i Informatyki odpowiedziało, to nie był Pong.
To nie był, okej.
Okay, trzeba będzie odrobić lekcję. Kalkulator, czemu kalkulator pierwszą grę?
No to... Być może była to rozrywka dla ludzi, którzy nigdy nie widzieli komputera wcześniej.
Może tak być. Słuchajcie, rozmawialiśmy także jeszcze przed audycją o szkołach gamingowych. Ja nie bardzo byłem w stanie zrozumieć, jak to ktoś chodzi do szkoły po to, żeby uczyć się grać. Możecie to wyjaśnić?
Nie o to chodzi. To chodzi o to, to jest profil, mam kolegów, którzy są na profilu technik informatyk i e-sport. To jest normalny technik informatyk, tylko że z dodatkowym...
Tu w Gdańsku?
Tak, w Gdańsku, no typ edukacja po prostu szkoła. Ona jakby ma... Jest tam możliwość uczenia się właśnie na technik informatyki i e-sport. To jest zwykły technik informatyk, tylko z dodatkową lekcją. Nie wiem, ile tam jest godzin, ale z dodatkowymi godzinami po prostu e-sportu, gdzie jest i oni się uczą różnych taktyk, różnych o silnikach gier się, jak się tworzy gry i grają w gry. Jakby.
I grają przy okazji. A co to jest ten e-sport?
E-sport to jest już jakby granie na wyższym poziomie. To jest granie na jakichś turniejach.
Czyli to nie są gry o sporcie?
Nie.
Dobra. Mogą być.
Też mogą być.
To są mogą, ale nie muszą.
No ostatnio...
Elita graczy najlepszych na świecie zazwyczaj zbiera się i gra przeciwko sobie. Często o naprawdę duże sumy pieniędzy. Ponieważ, no co można powiedzieć, jednak fakt, że spędzają tyle czasu grając w to...
Coś im daje.
Coś im daje. Zaznacza to, że jednak jest to jakieś ich hobby, ale nie tylko hobby, ale może i praca.
Niektórzy, nie, znaczy większość osób nie wie, ale mamy też swoje drużyny sportowe, różne gry.
Jak najbardziej.
A my nawet polską reprezentację w FIFA.
Mamy polską reprezentację w Overwatcha, z tego co pamiętam. Chociaż nie wiem, czy w tym momencie istnieje, czy się nie rozpadła, bo też coś takiego słyszałem.
A powiedzcie mi, skoro o e-sporcie rozmawiamy, czy są ludzie, którzy na graniu zarabiają pieniądze? I nie mówię tutaj o tworzeniu gier, tylko po prostu na tym, że grają. Słyszałem o jakiejś takiej, to chyba w Japonii się zdarzyło, jakiejś takiej Japonce, która właśnie zarabiała na graniu i tak zarabiała, że zamieszkała w kafejce internetowej i rodzina jej szukała przez ileś tam lat i ona się po iluś latach dopiero znalazła. Ona w ten sposób zarabiała na życie, ona tam prawie zamieszkała. Czy u nas też można żyć z grania?
Tak, można żyć, znaczy może niekoniecznie żyć, bo szczególnie w Polsce, ale można na przykład dorabiać sobie na streamowaniu gier, na graniu meczy e-sportowych. No, można też zarabiać na nagrywaniu gier na YouTube'a.
Poprzez... O właśnie. Przez stream na przykład, tak? To samo, co robimy teraz chyba, nie?
Tak.
Tylko, że musielibyśmy grać.
A chociaż kiedyś były też bardzo popularne tak zwane let's play'e, czyli po prostu ktoś włącza grę, włącza nagrywanie, gra powiedzmy przez pół godziny.
I komentuje tą grę.
Tak. Ucina nagrywanie i wrzuca to na YouTube'a i on za to dostanie pieniądze.
I to działa? Ktoś to chce oglądać? Kiedyś jak ktoś
to było,
gra?
Tak, kiedyś to było bardzo popularne, chociaż...
Ale teraz też nie jest tak, że nie ogląda, że ludzie tego nie oglądają.
Nie, teraz jest to po prostu... Trochę już przeszłość, rozrywki, ale bardziej forma rozrywki. Kiedyś była to w zasadzie główna taka praktyczna forma promocji gry przez studio, które właśnie płaciło twórcom jakąś tam sumę, a oni rzeczywiście mając swoją zbudowaną bazę fanów, rzeczywiście mogli po prostu udostępniać materiały i zachęcać ludzi do grania.
Słuchajcie, Muzeum Historii Komputerów i Informatyki nie daje nam za wygraną. Należy zadać sobie pytanie... Czym jest komputer? Dodajmy, że jest to patent w USA i był to rok 1947 i był to komputer, który służył w wojsku.
A to chyba kojarzę, czy to nie był jakiś program o tam rakiecie, co leciała? Jakiś pocisk? Coś takiego mi się kojarzy, nie wiem, poczekamy na odpowiedź.
Że to może była ta pierwsza gra,
muzeum,
tak?
Możliwe, że to o to chodzi wtedy.
Słuchajcie, wróćmy do tego streamu. Wspomnieliście, że można w ten sposób zarabiać pieniądze, ale że to troszeczkę popadło w niełaskę, że już teraz tak to nie działa. Natomiast na samym graniu, jako takim w turniejach, możemy zarobić?
Ostatnio w turnieju gry Fortnite 16-latek wygrał 3 miliony dolarów, więc chyba tak.
Ojej, to może powinienem zacząć grać. W takim razie,
znaczy, na streamingu też się da jakkolwiek zarobić. To nie jest jakiś taki super wysoki poziom zarobku, ale jest to możliwe, żeby żyć na grach na jakimś takim, powiedzmy, średnim poziomie.
Dobra. Czy lubicie grać? To jeszcze na sam koniec szybkie jedno pytanie. Czy w jakiś sposób wiążecie swoją przyszłość z grami, czy jednak to jest dla was tylko rozrywka? To odpowiemy teraz po kolei i zaczniemy od Karoliny. Szybka odpowiedź.
Nie wiążę z tym raczej przyszłości, to jest raczej hobby, oderwanie się od codzienności.
Tymon?
Prawdopodobnie wiążę z tym przyszłość tylko taką, że dalej będzie to, powiedzmy, jakiś rodzaj rozrywki.
Bartek?
Jest to po prostu odskocznia na chwilę w świat rozrywki, według mnie nic więcej.
I Kuba?
Dla mnie to jest możliwość spotkania się z kumplami w necie i pośmiania się.
A nie lepiej spotkać się z nimi na żywo?
Po 23, tak od 23 do 3 nad ranem, tak średnio jest to możliwe.
No dobra, i podsumujmy jeszcze i uważajmy, żeby się troszeczkę nie zapędzić w tym siedzeniu przy grze, żeby później nie było jakiegoś uzależnienia albo czegoś innego niesympatycznego. I tą myślą żegnamy się i pożegnamy się, zaczynając od Karoliny.
Karolina Formela z 7 Liceum Ogólnokształcącego.
Tymon Markiewicz, 20 Liceum.
Bartek Drążek, 19 Liceum.
Kuba Wis, 6 Liceum.
I Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia.
Radio z klasą.